Dobrze. Moi drodzy, dzisiaj kończymy serię na temat Dawida. Mówiliśmy takie 4P. Pamiętacie? Pierwsze było przygotowanie, drugie było poddanie autorytetom. Ostatnio Mateusz mówił na temat pokuty. A ja dzisiaj chciałem mówić na temat przezwyciężania problemów, czyli 2 razy P. I coś ci powiem. To, co powinno wyróżniać chrześcijan od niechrześcijan, to jest postawa, którą mamy, kiedy pojawiają się problemy. I chciałem pokazać ci taki jeden filmik. To są czasy, kiedy moją pasją była koszykówka. A teraz moja pasja wygląda tak, że oglądam skróty na YouTubie i zajmuje mi to 27 minut w ciągu tygodnia, bo oglądam 3 skróty jednego ulubionego zespołu. I chcę ci pokazać przez ten skrót jedną rzecz. Zauważ, że to, co za chwilę zobaczysz, to jest koszykarz, który nazywa się Stephen Curry, który jest chrześcijaninem, a który ma tutaj fantastyczny mecz. Generalnie jak oglądasz skrót, a to nie ma takiej sytuacji, żeby coś mu nie wyszło. I chciałem, żebyś to teraz sobie... Ja wiem, że... Wybacz, jeśli to jest dla ciebie nudne. Dla mnie to jest zawsze ekscytujące. Obejrzyjmy. I remember Warren in North Carolina State. Only played there a couple of years. His dad played there in the late 70s for North Sloan. Oh, Ronnie Price went for the steal. And Curry tuned him off. The highest scoring quarter of the year for the Warriors. Wow. Off the fake, Curry. Nothing but tap by Booker, but Curry behind the back to Thompson. He connects the three. Klay Thompson has 16. The ball, Russ Smith. Good effort. Banked into Curry again. And he banked it in.
Banking a three, looking for a foul. Stephen is amazed at this. He threw that ball up, thought he'd gotten bumped.
Smith thinking about the three, and then Curry took it away from him. 1 second. Curry for three. Good, and it goes. And of course it does.
Okay, wystarczy. Jest coś takiego w sporcie, co się nazywa momentum. Momentum to jest taki pęd. Czyli jak zaczyna ci wszystko wpadać, to ci wszystko wpada, choćbyś nie wiadomo, co zrobił. Choćbyś się potknął, to ci wpadnie. To nie ma znaczenia. Dlaczego wam to pokazuję? Dlatego, że żyjemy w czasach, że myślimy bardzo często, że życie tak wygląda. Że wszystko wpada. Że wszystko jest okej. Że wszystko zawsze się układa. Że cokolwiek zrobisz, piłka wpada, jest fantastycznie. Co więcej, stworzyliśmy sobie 2 portale społecznościowe, które się nazywają Facebook i Instagram. Nie widziałem tam nigdy, żeby ktoś wrzucił sytuację, kiedy coś strasznego by mu się wydarzyło. Nie widać zdjęć na Instagramie pod tytułem jest mi smutno, jestem zdołowany, mam depresję. Nie widać rzeczywistości, ale żyjemy w czasach, które promują i pokazują, że wszystko nam się udaje. Że tak wygląda życie. I budujemy w życiu młodych ludzi, że właśnie tak wygląda życie. Że wszystko zawsze jest okej. Chcesz zobaczyć, jak wygląda często życie? Obejrzyj drugi filmik. Ten sam człowiek. Będziecie zdołowani. Są 2 rzeczy w koszykówce, które jak ci się wydarzą, jeszcze masz 20 tysięcy ludzi, które cię obserwują, jeśli te rzeczy ci się wydarzą, to masz ochotę zapaść się pod parkiet. Jedna rzecz jest taka, kiedy biegniesz z piłką, chcesz rzucić do kosza i ktoś cię blokuje. Jest bardzo wredne uczucie, które wytwarza najwięcej agresji, przynajmniej kiedyś w moim życiu tak było. Ale druga rzecz niesamowicie upokarzająca, to jest to, kiedy rzucasz piłkę, i to jest tak zwany airball. Ona nie dotyka absolutnie niczego. Ona po prostu spada, po prostu jakby ktoś sobie ją rzucił. I moi drodzy, nasze życie to jest kombinacja tych dwóch filmików. Czasami mamy sezony tego pierwszego filmiku, że wszystko się dobrze układa. Czasami mamy sezony, że nic się dobrze nie układa. Ale generalnie życie to jest mieszanka. Życie to jest mieszanka. Błędem jest, kiedy my poznając Chrystusa, kiedy nasza twarz wyraża stan, przez który przechodzimy. Bardzo często jest tak, nawet Józef, kiedy był w więzieniu i zobaczył tam szefa podczaszych i szefa piekarzy i zobaczył w pewnym momencie, że ich miny były niewyraźne i zadał im pytanie, co wam się stało, że macie takie niewyraźne miny? Co się wydarzyło? Oni mieli sen, oni nie rozumieli tego snu, ale nawet w Starym Testamencie zauważano jedną rzecz, że człowiek żyjący z Bogiem, jego twarz jest inna. Człowiek żyjący z Bogiem ma inną postawę. I chciałbym dzisiaj was zabrać do historii, której być może nawet nie znasz, do ostatnich lat króla Dawida. Król Dawid to jest niesamowita postać, którą studiujemy. Dlatego, że Dawid spędził 4 lata w miejscowości, która nazywała się Siklak. Dawid, uciekając przed królem Saulem, miał już dosyć i w końcu doszedł do takiego stanu, że przyłączył się do Filistynów. Filistyni to byli ci sami Filistyni, z których pochodził Goliat. A więc on się do nich przyłączył, mówi, ja będę teraz waszym żołnierzem, tylko mnie nie zabijajcie, ja już mam dosyć Saula, którego ścigał absolutnie wszędzie. I w tym momencie, kiedy on znalazł się w narodzie filistyńskim, król nie miał z tym problemu, jakkolwiek inni ludzie mieli z tym problem i król dał mu miejscowość, gdzie mógł się osiedlić razem ze swoimi ludźmi. Ta miejscowość nazywała się Siklak. I pewnego dnia, kiedy Dawida wraz z ludźmi, swoimi ludźmi, nie było w Siklak, zostały tylko kobiety i dzieci, wydarzyło się coś, o czym mówi pierwsza księga Samuela, 30 rozdział. A gdy trzeciego dnia Dawid i jego ludzie dotarli do Siklak, odkryli, że pod ich nieobecność Amalekici najechali na Negeb i na Siklak. Amalekici uderzyli na Siklak i spalili je. Uprowadzili też obecne w nim kobiety, od najmłodszych po dorosłe, nikogo jednak nie zabili, lecz zabrali ze sobą i ruszyli w drogę powrotną. Gdy więc Dawid i jego ludzie wkroczyli do miasta, było ono spalone, a ich żony, synowie, córki uprowadzone. Wówczas Dawid oraz ludzie, którzy z nim byli, wybuchli głośnym płaczem i płakali aż do utraty sił. Obie żony Dawida, Achinoam, Izraelitka i Abigail, wdowa po Karmelicie Nabalu, też zostały uprowadzone. Dawid znalazł się w trudnym położeniu również dlatego, że jego ludzie chcieli go ukamieniować, wszyscy bowiem byli rozgoryczeni z powodu utraty synów i córek. Wyobraź sobie tą sytuację. Wracasz z powrotem do miasta, gdzie spędzasz już jakiś czas, zostawiasz tam, w tym miejscu zostawiasz swoje dzieci, zostawiasz swoją żonę, czy jak Dawid, dwie żony, i wracasz, i nagle okazuje się, że to miasto zostało spalone. To raczej ten drugi filmik, kiedy nic nie wpada. Raczej ten drugi filmik, który pokazuje, że dzieją się złe rzeczy. Raczej sytuacja, w której Dawid się znalazł, to był dramat. Co więcej, on przechodził wewnętrzny dramat, ale oprócz tego wszystkiego ludzie mieli z nim problem. Ludzie mieli z nim problem i winili jego za to, co się stało. Ale Dawid to był Dawid. Dawid to był człowiek według Bożego serca. Nie wiem, co ty byś zrobił teraz. Nie wiem, jak ty byś się zachował. Nie wiem, jak ja bym się zachował. Ale średnia sytuacja. Średnia sytuacja. Ale w Dawidzie było coś, co wyróżniało go spośród wszystkich innych ludzi. Dlatego, że pierwsza księga Samuela, 30 rozdział i 6 werset, Biblia mówi tak. Dawid jednak wzmocnił się w Panu swoim Bogu. Biblia angielskie mówią, Dawid jednak zachęcił się w Bogu swoim Panu. Dawid nabrał siły od swojego Boga. I to jest niesamowicie ważne, dlatego że nie ma się co czarować. Jeśli żyjesz, nie wiem, 40 lat i więcej, 30 lat i więcej, to wiesz, że twoje życie to nie jest pierwszy filmik. Życie głównie to jest przeplatanka pierwszego i drugiego filmiku. Problem jest wtedy, co się dzieje z nami, kiedy przechodzimy przez trudne momenty, przechodzimy przez trudny czas jaka jest wtedy nasza reakcja. I pierwszą rzecz, którą zrobił Dawid, której możemy się nauczyć, dlatego że chciałem, abyś się nauczył przez to kazanie jednej rzeczy. To kazanie ci się przyda wcześniej czy później. Naucz się tego. Pierwsza rzecz jest taka, jak wzmacniamy się w Bogu? Musisz mieć świadomość, że Bóg jest Bogiem, który chce być twoją ucieczką, czyli chce być pierwszym w twoim życiu. Popatrzcie, co zrobił Dawid. 7-8 werset 30 rozdziału. Dawid zwrócił się mianowicie do kapłana Abiatara, syna Ahimeleka. Przynieś mi proszę efod. Gdy Abiatar przyniósł efod, Dawid zapytał Pana, jeśli ruszę w pościg za tą hordą, to czy ją dogonię? I otrzymał odpowiedź, ruszaj w pościg, gdyż na pewno ich dogonisz i na pewno uratujesz uprowadzonych. Nie będziemy się zagłębiać bardzo mocno, czym był efod, czym było Urim i Tum i tak dalej. Chcę tylko pokazać Ci jedną rzecz. Dawid udał się od razu w stronę Boga. Dawid uczynił Pana Boga pierwszym w tym problemie, dlatego że Bóg cały czas w jego życiu był pierwszy. To jest ważne, dlatego że to, co jest twoją ucieczką, pokazuje tak naprawdę, co jest twoim Bogiem. Ludzie bardzo często mając problemy, przechodząc trudny czas, biegną podświadomie bądź świadomie do swojej ucieczki. Czasami jest to alkohol, czasami są to narkotyki, czasami jest to internet. Generalnie ludzie zawsze wpadają w miejsce, które naprawdę jest ich Bogiem. To jest niesamowity test serca. To jest jak papierek lakmusowy. Problemy w naszym życiu są jak papierek lakmusowy, które pokazują, gdzie jest nasz Bóg i kto jest naszym Bogiem. Bo jeśli twoim Bogiem są inni ludzie, to kiedy masz problemy, biegniesz do nich na początku. Jeśli przechodzisz problemy, a twoim Bogiem jest alkohol, to biegniesz w stronę alkoholu. I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Dawid, to co robił Dawid, kiedy przechodził przez trudny czas, on o tym nie opowiadał, ale biegł do Boga. I pokażę wam jedną rzecz. Kiedy nasze miejsce ucieczki jest złe, to ono powoduje trzy rzeczy. Złe miejsce ucieczki, czyli na przykład alkohol, na przykład inni ludzie, na przykład, nie wiem, internet i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Nie wiem, co może być jeszcze naszą ucieczką, ale generalnie, jeśli to nie jest Bóg, to powoduje trzy rzeczy. Po pierwsze, tworzy dystans pomiędzy tobą a Bogiem. Tworzy dystans pomiędzy tobą a Bogiem. W latach 70. widzieliśmy mnóstwo reklam firmy Marlboro, że kiedy ludzie mieli problem, szli i palili papierosa. To było takie normalne. Wielu ludzi, dla nich ucieczką jest słuchanie muzyki i oddanie się w klimat, który tam jest. Dla innych ludzi może być to oglądanie seriali, dla innych ludzi może być cokolwiek innego. Jeśli nie jest to Bóg, to tworzy się dystans pomiędzy tobą a Bogiem. Jeśli On nie jest pierwszy, to nie ma Go w ogóle. Jeśli Bóg nie jest pierwszy, to nie ma Go w ogóle. Tworzy się dystans. Po drugie, tworzy się rozczarowanie, ponieważ alkohol nie pomoże ci wyjść z problemów. Narkotyki nie pomogą ci wyjść z problemów. Nie pomoże ci wyjść z problemów żaden człowiek. On ci może pomóc, ale to jest wszystko krótkoterminowe. Rozczarowanie tworzy się wtedy, kiedy twoją ucieczką staje się ktoś inny bądź coś innego niż Bóg. I ostatnia rzecz, która się tworzy, to jest destrukcja. Pomyśl o alkoholu. To jest twoja ucieczka. Jest mi źle, piję piwo. Jest mi źle, piję alkohol. I nagle okazuje się, że kiedykolwiek pojawia się problem, ty biegniesz w miejsce swojej ucieczki, od której się uzależniasz. Ponieważ niewłaściwa ucieczka ma to do siebie, że uzależni ciebie i następnie doprowadzi cię do destrukcji. Następnie doprowadzi cię do destrukcji. Kiedy Bóg jest ucieczką, to pojawia się siła w twoim życiu. Kiedy Bóg jest ucieczką, pojawia się realna pomoc, bo to jest Bóg, który stworzył cały wszechświat. I kiedy Bóg jest twoją ucieczką, strach jest wyeliminowany. Strach jest wyeliminowany. Kiedy przychodzisz do Boga, kiedy zaczynasz Go uwielbiać, kiedy zaczynasz Go wywyższać, strach jest eliminowany, ponieważ Bóg nie daje nam ducha bojaźni. Bóg jest Bogiem, który daje nam ducha odwagi. I możesz przejść przez każdą sytuację, ponieważ w twoim życiu nie dzieje się nic, o czym Bóg by nie wiedział. Druga rzecz, jak się wzmacniać w Bogu. Bóg jest Bogiem, który chce mówić do ciebie. I tu jest teraz taka ważna rzecz. Jeśli ty nie masz relacji z Bożym Słowem, ja nie mówię raz w tygodniu, w niedzielę, bo wypada. Jeśli ty nie masz relacji z Bożym Słowem, jesteś słabym człowiekiem. Dlaczego? Sam siebie osłabiasz. Sam siebie osłabiasz. Pierwsza księga Samuela, 30 rozdział, werset 7 i 8. Dawid zwrócił się do kapłana, aby mu przyniósł efod, i gdy Abiatar przyniósł mu efod, Dawid zapytał pana: jeśli ruszę w pościg za tą hordą, czy ją dogonię? I otrzymał odpowiedź, to jest ważne. I otrzymał odpowiedź. Wiecie, Biblia do nas nigdy tak nie mówi, tak mocno i tak bardzo, kiedy przechodzimy przez trudny czas. Jeśli twoim nawykiem stanie się to, że karmisz się Bożym Słowem, jeśli to będzie twój nawyk, jeśli to będzie twój nawyk, Bóg będzie cię prowadził i nie będziesz zaskoczony. Będziesz przygotowany i w trudnych momentach, w trudnych chwilach staniesz się człowiekiem, który będzie miał słowo od Boga, jak przez to przejść. Jacy my jesteśmy słabi na własne życzenie, kiedy nie szukamy słowa, które On ma dla nas. Czytając Biblię dzisiaj, przygotowujesz się na poniedziałek, wtorek, środę, czwartek. Powiem ci tak, nie ma mowy o konkretnym chrześcijaństwie, jeśli w twoim życiu nie funkcjonuje regularne czytanie Biblii. Nie ma w ogóle takiej opcji. Musimy sobie pewne rzeczy powiedzieć szczerze. Nie czytając Biblii jesteś słaby. Nie czytając Biblii, nie czytając tego, co Bóg chce ci powiedzieć, a Bóg chce mówić do ciebie każdego dnia, osłabiasz się. Ty nie czytasz Biblię dla informacji. Ty nie czytasz Biblię po to, aby coś wiedzieć. Ty czytasz Biblię po to, aby Bóg mówił do ciebie. Dlatego mamy sowę. Sowa to jest nic innego, że zapisujesz sobie to, co Bóg mówi do ciebie. To, co Bóg mówi do ciebie. I Psalm 56. Prawdopodobnie ten psalm był pisany w trudnym czasie dla Dawida. Dawid powiedział tak w 11 wersecie. Bogu, którego słowo tak sławię, Panu, którego słowo cenię, Bogu ufam, nie boję się, co mi mogą zrobić śmiertelni. Psalm 56, werset 11-12. Bogu, którego słowo tak sławię, Panu, którego słowo cenię, Bogu ufam, nie boję się, co mi mogą zrobić śmiertelni. Ilekroć patrzę na problemy w życiu chrześcijan, ilekroć patrzę na ich brak entuzjazmu, ilekroć patrzę na ich brak pasji, ilekroć patrzę na grzech w ich życiu, jest zawsze jeden wspólny mianownik. Nie ma relacji z Bogiem i Jego Słowem. Niemożliwe jest to, abyś grzeszył, kiedy Bóg mówi do ciebie. Niemożliwe jest to, abyś płynął w pewne rzeczy, jeśli Bóg mówi do ciebie. To jest coś, co cię chroni. To jest coś, co daje ci życie. Psalm 119, psalm, który mówi, cały psalm mówi na temat Bożego Słowa. Werset 49 i 50. Pamiętaj o słowie danym twemu słudzy, na którym to słowie kazałeś mi polegać. To jest moja pociecha w utrapieniu, bo twoje słowo mnie ożywia. To jest niesamowite, co mówi Dawid. Dawid, który jest człowiekiem Starego Testamentu. To jest psalm, który jest psalmem Starego Testamentu. Mówi o tym, że twoje słowo mnie ożywia. Twoje słowo jest pociechą. Słowo, które dajesz twojemu słudze, na którym słowie kazałeś mi polegać. Nie masz polegać na swoich emocjach, nie masz polegać na innych ludziach, masz polegać na Jego słowie. Powiem wam, ostatnie dwa lata mojego życia, to jest czas, kiedy coraz więcej i więcej polegam na tym, co On mówi. I przez to wszystko widzę, że Bóg odcina pewne ucieczki z mojego życia. Kiedy On staje się ucieczką w twoim życiu, inne ucieczki będą zamykane, inne ucieczki będą obnażone. Jeśli polegasz na ludziach, to jest droga donikąd. Jeśli polegasz na alkoholu, droga donikąd. Polegasz na jakiejkolwiek innej ucieczce, zamiast Bożego Słowa, to jest droga donikąd. Słowo ma moc ciebie ożywić. Słowo ma moc ciebie przemienić. Zachęcam cię. Jest końcówka stycznia. Zacznij czytać Boże Słowo. Zacznij czytać Boże Słowo. Trzecia rzecz. Bóg jest Bogiem, który ciągle jest na tronie. To jest kluczowe. Cokolwiek przechodzisz, Bóg jest ciągle na tronie. Psalm 56, ten psalm napisany przez Dawida w trudnym czasie, 9 werset. Ty policzyłeś dni mojej tułaczki, w swoim bukłaku zebrałeś me łzy, na twoim zwoju zostało to spisane, dlatego cofną się moi wrogowie, w tym dniu zawołałem, wiem, że Bóg jest ze mną. To jest niesamowicie istotna rzecz. Bóg jest na tronie ciągle i ciągle, przez cokolwiek przechodzisz. Czasami, kiedy przechodzisz przez trudne momenty w swoim życiu, myślisz, że Bóg tego nie widzi. Kiedy przechodzisz przez trudne chwile w swoim życiu, myślisz, że Bóg o tobie zapomniał. Myślisz, że coś się wymsknęło Bogu spod kontroli. Nie, to jest istotna, ważna rzecz. Bóg jest ciągle, ciągle w jednym miejscu. Bóg jest ciągle na tronie i On widzi, co się dzieje w twoim życiu. Jest dużo mowy na temat suwerenności Boga. Jest teologia, która mówi o tym, że pewne rzeczy dzieją się w naszym życiu, których Bóg jakby nie widzi. Jest bardzo niebezpieczna teologia. Bóg jest Bogiem, który widzi wszystko. Cokolwiek wydarzy się jutro, cokolwiek wydarzy się we wtorek czy w środę, chcę ci coś powiedzieć. Bóg jest ciągle na tronie. Bóg to widzi. On jest Bogiem, który widzi. Ewangelia Mateusza, 10 rozdział, werset 30. Nawet wszystkie włosy na waszej głowie są policzone. Nie bójcie się więc, jesteście cenniejsi niż wiele wróbli. Wiecie, ten fragment pokazuje? Że Bóg jest zainteresowany moim i twoim życiem w detalach i szczegółach. Że skoro On wie, ile ja mam włosów, to On też wie, co się dzieje w moim życiu. Skoro On wie, ile mam włosów, to On też wie, co się dzieje w twoim życiu. Zacznij żyć z taką perspektywą, że Bóg jest na tronie. Zacznij żyć z taką perspektywą, że On jest ciągle taki sam. Ewangelia Mateusza, 14 rozdział, werset 28, znana historia. Piotr odezwał się do Jezusa: Panie, jeśli to Ty jesteś, każ mi przyjść do siebie. Fragment, który mówi na temat tego, że Jezus idzie po wodzie. Każ mi przyjść do siebie po wodzie. On powiedział: przyjdź. I Piotr, wyszedłszy z łodzi, szedł po wodzie, aby przyjść do Jezusa, lecz widząc gwałtowny wiatr, zląkł się, a gdy zaczął tonąć, krzyknął: Panie, ratuj mnie. Jezus natychmiast, to jest kluczowe, Jezus natychmiast wyciągnął rękę, uchwycił go i powiedział: człowieku małej wiary, dlaczego zwątpiłeś? Chcę ci zadać jedno pytanie. Kiedy Piotr idzie po wodzie, gdzie jest Jezus? Dokładnie w tym samym miejscu, kiedy Piotr zaczął się topić. Jezus był w tym samym miejscu, kiedy Piotr szedł po wodzie i kiedy zaczął się topić. Wiecie, w trudnych momentach i w trudnych chwilach ten fragment nabiera znaczenia. On jest ciągle Bogiem, który jest na wyciągnięcie twojej ręki. I nie musisz błagać, nie musisz krzyczeć, nie musisz pościć, aby On ciebie usłyszał. Bóg jest Bogiem, który ciągle reaguje na modlitwę szczerego serca. Bóg nie reaguje na piękne modlitwy piękną polszczyzną. Bóg reaguje na wołanie szczerego serca. Dlatego dzisiaj będziesz miał możliwość, aby poddać swoje życie Chrystusowi, jeśli szczerze zawołasz do Niego. Bóg reaguje na szczerość. Bóg nie reaguje na pompatyczne słowa. Bóg reaguje na szczerość. A więc Piotr szczerze zaczął wołać: Panie, ratuj mnie, i Bóg go uratował. To, co musisz zapamiętać. Bóg jest ciągle na tronie. Bóg jest na tronie, kiedy wszystko wpada, i Bóg jest na tronie, kiedy nic nie dolatuje. Bóg jest na tronie, kiedy jesteś promowany w pracy, i Bóg jest na tronie, kiedy jesteś zwolniony z pracy. Bóg jest na tronie, kiedy chorujesz, i Bóg jest na tronie, kiedy jesteś zdrowy. Bóg jest, on jest niezmienny. On jest niezmienny i to jest niesamowite, że On jest skałą, na której możesz się oprzeć, bo On się nigdy nie zmieni. Czwarta rzecz, mniej więcej to, o czym mówiliśmy teraz. Bóg jest Bogiem twoich gór i dolin. Bóg jest Bogiem twoich gór i dolin. Psalm 56, werset 14. Gdyż ocaliłeś me życie od śmierci, tak, ochroniłeś również me nogi przed potknięciem, abym przechadzał się przed Tobą, Boże, w świetle życia. Dawid mówi o sytuacji, kiedy przechodził przez doliny. Gonił go Saul, który chciał go zabić, ale były też momenty w życiu Dawida, kiedy Dawid był wychwalany ponad wszystko, kiedy pokonał Goliata. Dawid miał momenty, kiedy zgrzeszył i Dawid miał momenty, kiedy żył prawym życiem. Bóg jest Bogiem twoich gór i dolin. Dlatego, że list do Hebrajczyków, 13 rozdział, 8 werset, Biblia mówi tak. Jezus Chrystus wczoraj i dziś ten sam i na wieki. Jezus się nie zmienia. Prawdziwy test na twoją dojrzałość pojawia się wtedy, kiedy przychodzą problemy. Prawdziwa dojrzałość wypływa wtedy, kiedy przychodzą problemy. Wtedy pokazuje się, kim naprawdę jesteś. Wtedy pokazuje się, na kim polegasz. Wtedy można dostrzec, kto jest twoją ucieczką. Wtedy można dostrzec twoją wiarę, czy Bóg jest ciągle na tronie, czy już go nie ma, czy Bóg o czymś zapomniał. Jezus Chrystus jest wczoraj i dziś ten sam i na wieki. Bóg jest Bogiem, który jest z tobą w dolinach i Bóg jest Bogiem, który jest z tobą w górach. Kiedy popatrzysz na to, jak na krajobraz gór i dolin, to przed każdą górą jest co? Jest dolina. 9 lat temu był taki czas, który w tamtym momencie był jednym z trudniejszych momentów w moim życiu. To była naprawdę dolina. To była naprawdę dolina i razem z Krysią chyba byliśmy już po prostu na skraju wytrzymałości psychicznej, emocjonalnej. Działo się tyle dziwnych rzeczy. Miałeś wrażenie, jakby po prostu naprawdę byś się znalazł w siklak. Wszystko się sypało na głowę. I w tym momencie pojawił się w naszym kościele tutaj w Oleśnie człowiek, któremu bardzo wiele zawdzięczam, nazywa się Barry Wendrat. To było w tym miejscu, to było dokładnie w tym miejscu. To było to miejsce. Nie było jeszcze tej sceny, była podłoga. I on powiedział, że ma słowo, które Bóg mu dał odnośnie nas. My byliśmy już naprawdę wykończeni. Byliśmy już zmęczeni i nie chcę mówić, jakie mieliśmy myśli odnośnie całej naszej przyszłości. I on zaczął się modlić o nas. Powiedział tak. Dolina w waszym życiu się skończyła. Zaczynają się góry. I powiem ci, że góry w tym kościele naprawdę były piękne. Dlatego, że kościół zaczął rosnąć w niesamowity sposób. Ludzie byli zbawiani tydzień w tydzień. Ludzie byli uzdrawiani, uwalniani, działy się niesamowite rzeczy. Człowiek, który pojawił się pierwszy raz w kościele, który był uzależniony od narkotyków i od alkoholu. Siedział tam po mojej prawej stronie. Kiedy zrobiłem wezwanie do nawrócenia, ten człowiek wstał. I kiedy oddał swoje życie Jezusowi, nagle stracił przytomność, to znaczy nie upadł, ale stracił przytomność, stracił jakby świadomość, gdzie on w ogóle jest. I jak się już obudził po kilku sekundach, został całkowicie ze wszystkiego uwolniony. Piękne rzeczy. Piękne rzeczy. Ale Bóg był ciągle ten sam. Nie możesz myśleć, że chrześcijaństwo to są tylko góry. Tak samo jak nie możesz myśleć, że chrześcijaństwo to są ciągle doliny. Bóg jest Bogiem w czasie twoich dolin i Bóg jest Bogiem w czasie twoich gór. To, co mnie zawsze pociesza, kiedy przechodzę przez trudny czas, że kiedy dolina się skończy, wejdę w końcu na górę. I to jest duchowa dynamika, która pojawia się absolutnie wszędzie. Że po każdej dolinie pojawia się góra. I kolejna góra, i kolejna góra, i Bóg cię prowadzi dalej. Doliny są po to, abyś przestał polegać na czymkolwiek i kimkolwiek innym, jak nie na Bogu Izraela. I piąta rzecz. Bóg jest Bogiem twojej przeszłości, teraźniejszości i przyszłości. Widzisz, On nie jest Bogiem, tym Bogiem, który był. On nie jest też tym Bogiem, który tylko jest, ale On jest też Bogiem, który będzie. On jest też Bogiem, który będzie. Dlaczego Bogiem przeszłości? Bo musisz pamiętać, jak Bóg pomógł ci, kiedy było ciężko. Wracaj do przeszłości, kiedy przechodzisz przez trudne momenty, kiedy potrzebujesz zachęcić się w Bogu, przypomnij sobie to, co już Bóg zrobił w twoim życiu. Dlatego, że to jest ten sam Bóg. Ten sam Bóg, który wyciągnął cię z ciemności, to jest ten sam Bóg, który jest z tobą ponownie i znowu. To jest ten sam Bóg. Pamiętaj o swojej teraźniejszości dlatego, abyś przyjął właściwą postawę. Widzisz, Bogu nie chodzi o to, abyś ty przebrnął przez trudny czas. Bóg chce przemienić cię przez trudny czas. Wielu chrześcijan funkcjonuje w taki sposób, że przechodzimy przez trudny czas i po prostu ledwo inni nas prowadzą, modlą się o nas, abyśmy zwycięsko wyszli, w końcu doświadczenie się kończy. Wow, już przeszedłem przez to. Ale Bóg mówi, no przeszedłeś. Ale ja nie wykonałem w tobie tego, co ty chciałeś, co chciałem uczynić w tobie. Nie nauczyłeś się polegać na mnie. Nie nauczyłeś się polegać na mnie. Tak naprawdę twoja postawa, pokazuje, że jak trwoga, to do Boga. A teraz już o mnie zapominasz, kiedy jest dobrze. Bóg nie daje ci trudnego czasu, aby cię zabić. Bóg daje ci trudny czas, abyś nauczył się polegać na Nim. Aby pewne rzeczy zniknęły z twojego życia, ponieważ On chce cię doprowadzić wyżej. A żeby przyjąć miejsce, które On ma, przyjąć to, co On ma dla ciebie, pewne rzeczy muszą się zmienić. Nie ma nic gorszego niż człowiek, który jest promowany z pierwszego piętra do dziesiątego piętra, kiedy promuje się sam o własnych siłach. Nie ma nic gorszego. Nie ma nic gorszego, ponieważ żeby zostać później na dziesiątym piętrze, będziesz musiał własnymi siłami tam trwać i funkcjonować. Bóg chce cię prowadzić piętro po piętrze. To jest Boży wzorzec promowania ludzi. Amen? I to jest ważne. Miej właściwą postawę odnośnie teraźniejszości. I miej postawę właściwą, jeśli chodzi o przyszłość. Skup się na przyszłości. Niektórzy chrześcijanie zbudowali sobie klatkę, która nazywa się przeszłe błędy. I funkcjonują w tych problemach, i funkcjonują, i siedzą tam, ale ja zrobiłem to, ale zrobiłem tamto, ale się do niczego nie nadaje. I zbudowali sobie klatkę, w której siedzą i są w teraźniejszości, ale tak naprawdę mentalnie są w przeszłości. Bo przeszłość cię trzyma. Bóg odcina przeszłość z twojego życia. Powiem ci tak, cokolwiek zrobiłeś w swoim życiu, cokolwiek się stało w twoim życiu, jakikolwiek błąd popełniłeś w swoim życiu, to Bóg odnośnie twojej przeszłości ma tylko jedno słowo. Stare przeminęło i wszystko stało się nowe. Kiedy to jest możliwe? To jest możliwe wtedy, kiedy przychodzisz do Niego. Skup się na przyszłości. Przeszłość jest nudna, nie do zmiany. Tego już się nie da zmienić. Nauczyłem się funkcjonować i ustawiać moje myśli, opierając się tylko i wyłącznie na obietnicach, które Bóg mi daje. Szukam Bożych obietnic. Jestem kolekcjonerem Bożych obietnic. I tak naprawdę, kiedy spędzam czas z Bogiem, mówię, Boże, daj mi tylko jedno słowo. Daj mi tylko jedno słowo. Daj mi tylko jedno słowo. I czytam Biblię według planu. Ja nie wiem, jak Bóg to robi, ale zawsze, każdego dnia jest coś, co dotyka mojego życia. I opieram się na tym, co Bóg mówi do mnie, dlatego że ja bym miał się opierać na tym, co inni ludzie mówią do mnie. To jest absurd. To jest życie donikąd. Życie, które prowadzi donikąd. Psalm 56, 13 werset. Pragnę spełnić to, co Ci ślubowałem, Boże. Tobie złożę dziękczynienie. Dawid przechodził trudny czas i mówi, Boże, ja Ci coś ślubowałem. Ja Ci coś ślubowałem i pragnę Tobie złożyć dziękczynienie. Dawid mówi, ja wiem, że to jest trudny czas, ale Boże, ja Ci pewne rzeczy obiecałem. Ja Ci pewne rzeczy obiecałem i moim pragnieniem jest, aby złożyć Ci dziękczynienie. Gdzie? W przyszłości. W przyszłości. Bądź człowiekiem skupionym na przyszłości. Bądź człowiekiem skupionym na przyszłości. Wiecie, że 10 lat temu prawie nikogo z Was tutaj nie było. W tym kościele. Prawie 10 lat temu prawie nikogo z Was tutaj nie było. Byliśmy w Bożych myślach. byliśmy w Bożych myślach. Byłeś w Bożych myślach. Ale kiedy tak naprawdę modliłem się do Boga, kiedy tak naprawdę wołaliśmy do Boga, widzieliśmy to oczami naszej wiary, czyli nic nie było widać, widzieliśmy oczami naszej wiary, co możemy oglądać teraz. Wiecie, tutaj na spotkania modlitewne przychodzi 40 osób. 40 osób przychodzi na spotkania modlitewne. To jest niesamowite. Czasami więcej. I doświadczamy tu niesamowitych rzeczy. Bóg mówi do nas. Teraz we wtorek 5 osób przyjechało z Katowic. Pierwszy raz się spotkałem z czymś takim. 5 kobiet przyjechało z Katowic. Zgadnijcie po co? Aby nauczyć się modlić. Pierwszy raz spotkałem się z czymś takim. Żyję z Bogiem 20 lat. Pierwszy raz spotkałem się z czymś takim, że ktoś przyjeżdża po to, aby nauczyć się, jak się modlić. I te dziewczyny coś tam zaczęły mówić, jak one się modlą. Nagle pojawia się ekspert odnośnie modlitwy w naszym kościele. Pojawia się Bożenka Welcer i mówi, nie, to nie tak. To nie tak, bo możesz się źle modlić. To nie tak. Módlcie się w taki sposób. I 5 osób z Katowic przyjeżdża i wyjeżdża zainspirowanych, dlatego że ktoś im powiedział, jak można się modlić. Absolutnie niesamowite. A wiecie, czym jest modlitwa? Modlitwa to jest skupienie się na przyszłości. Ja się nie modlę o moją przeszłość. Ja się modlę o moją przyszłość. Niesamowite jest to, że od marca już będziemy w innym miejscu. Jeśli cię nie było miesiąc w kościele, to już teraz wiesz. W marcu będziemy w innym miejscu. To jest absolutnie niesamowite. Wiecie, to jest przyszłość, do której Bóg cię prowadzi. Fajna jest przeszłość, fajna jest teraźniejszość, ale najbardziej ekscytująca jest przyszłość. Bóg, tworząc Adama i Ewę, patrzył na nich z przyszłością. Bóg, tworząc naród Izraela, patrzył na nich z przyszłością, że to będzie naród, który będzie odzwierciedlał, kto jest ich Bogiem. Bóg, posyłając Chrystusa, patrzył na przyszłość, patrzył na to, że ja i ty kiedyś poddamy swoje życie Jezusowi Chrystusowi i przez to możemy być zbawieni. Przez to będziemy zbawieni. Apostoł Paweł w drugim liście Tymoteusza w 4:7-8. Paweł wypowiada się, jakby miał już umrzeć, mówi tak: dobrą walkę stoczyłem, bieg ukończyłem, wiarę zachowałem, odtąd odłożona jest dla mnie korona sprawiedliwości, którą mi w owym dniu da Pan, sędzia sprawiedliwy, a nie tylko mnie, ale i wszystkim, którzy umiłowali Jego przyjście. Dlaczego czytam wam ten werset? Dlatego, że kiedy byłem w szpitalu 9 lat temu, obudziłem się pewnego dnia rano, naprawdę z taką myślą: Boże, jeśli moje życie ma się skończyć, to okej, zajmij się moją rodziną, zajmij się moimi dziećmi, ale nie czuję, że to jest koniec. I wtedy, nie chcę tego przeduchawiać, ale ten werset przyszedł mi do głowy. I takie pytanie: czy ty już dobrą walkę już stoczyłeś całą? Czy ty już bieg ukończyłeś cały? Czy ty już całą wiarę zachowałeś? Czy to już się skończyło? Czy to już się skończyło? Czy myślisz, że twoje życie się już skończyło? Widziałem, że nie. I to mi dało niesamowitą siłę, aby zachęcić się w Bogu i walczyć o moją przyszłość. Bóg chce dzisiaj, abyśmy przestali funkcjonować, jak funkcjonowaliśmy do tej pory. Bóg chce, abyś zrozumiał, że jeśli On jest twoją ucieczką, twoja przyszłość będzie dobra. Bóg chce, abyś zrozumiał, że On jest Bogiem, który chce mówić do ciebie i zupełnie szczerze. Jest czas, abyś wrócił do Biblii. Niektórzy z was zajrzeliście kilka razy w tym miesiącu do Biblii. Przyjdzie problem, całe twoje życie się rozsypie. Bóg jest Bogiem, który jest ciągle na tronie. Bóg jest Bogiem, który jest Bogiem twoich gór i twoich dolin. I Bóg jest Bogiem, który jest Bogiem twojej przeszłości, teraźniejszości i przyszłości. I chciałbym, abyś jak Dawid, kiedy będziesz przechodził przez trudne momenty, kiedy będą pojawiać się trudne rzeczy, kiedy pojawi się twoje siklak, abyś w tym momencie powiedział: Boże, niech się dzieje, co chce, ale ja zachęcę się w Tobie. Ale ja zachęcę się w Tobie. Ja będę szukał Twojego słowa. Ja będę wołał do Ciebie. Ja będę Ciebie czynił moją ucieczką. Ja będę tym, który będzie wierzył, że Ty masz dla mnie dobrą przyszłość. Bo Twoja przyszłość jest dobra, choćby nie wiadomo, co się tutaj działo. Choćbyś miał umrzeć, to Twoja przyszłość jest dobra. Choćbyś miał umrzeć, to Twoja przyszłość jest dobra. Wiecie, jakie to jest piękne? Mieć świadomość, że kiedy umrę, to nie jest koniec. Zastanawiałem się dzisiaj nad naszym himalaistą. Dzisiaj rano. Kiedy on tam prawdopodobnie umarł. Czy jego myśli powędrowały w stronę Chrystusa? Czy jego myśli powędrowały gdzie indziej? Pomyślałem sobie, bo gdybym ja się tam znalazł, to tak naprawdę nikt by nie płakał tak bardzo mocno, bo wiedzielibyśmy, że jestem z Bogiem. To jest piękna pewność, którą daje nam Bóg. Że cokolwiek by się nie działo, jest ze mną Bóg. Moment, kiedy zaprosiłeś Go do twojego życia, On cię nigdy nie opuści, chyba że ty Go opuścisz. Chciałem, żebyśmy powstali. Chciałem, abyśmy modlili się. Że tak. Jeśli przechodzisz przez trudny czas w swoim życiu, jeśli przechodzisz przez trudny czas, to zapraszam Cię, abyś wyszedł tutaj do przodu, abyśmy mogli się modlić o Ciebie. Jeśli przechodzisz przez trudny czas, wyjdź do przodu. Śmiało wyjdź do przodu. Wyjdź do przodu, wyjdź, nie bój się. Chciałbym się modlić o Ciebie, abyś przeszedł przez to, co przez to przechodzisz, w taki sposób, jaki Bóg chce. Wciągnijmy swoje ręce, jeśli nie wyszedłeś tutaj do przodu, i chciejmy się modlić o tych ludzi, którzy tutaj są. Panie Jezu, ja chcę się modlić, Duchu Święty, o każdą osobę, która tutaj wyszła. Panie, chcę się modlić, Duchu Święty, o każdą osobę, która tutaj wyszła. Potężny Panie, potężny Królu nasz, niech przyjdzie, Boże, Twoja łaska. Niech przyjdzie Twoja łaska, niech przyjdzie Twoje zrozumienie. Niech przyjdzie, Boże, Twoje zrozumienie. Niech przyjdzie, Boże, Twoja przemiana. Modlę się, abyś, Panie, podniósł tych ludzi. Modlę się, abyś podniósł ich serca. Modlę się, abyś podniósł ich ręce, abyś podniósł, Duchu Święty, ich życie. Modlę się, Święty Panie, niech przyjdzie, Panie, Twoja łaska. Niech przyjdzie Twoja łaska i modlę się. I modlę się, Panie, aby to byli ludzie, którzy nauczą się, Panie Jezu, zachęcać się w Tobie. Ponieważ żaden człowiek nie jest w stanie im dać tego, co Ty jesteś w stanie nam dać. Panie, uwielbiamy Cię i wywyższamy Cię. I modlę się, niech przyjdzie, Boże, Twoja łaska. Niech przyjdzie, Panie, Twoje królestwo. Niech przyjdzie, Panie, Twoja przemiana. Niech przyjdzie, Boże, Twoja łaska. Duchu Święty, Duchu Święty, Duchu Święty. Potrzebujemy Ciebie, Panie. Potrzebujemy Ciebie, Panie. Panie, ja modlę się, niech przyjdzie Twoja łaska. Niech przyjdzie Twoje błogosławieństwo. Niech przyjdzie Twoje królestwo. Niech przyjdzie, Boże, Twoja moc. Panie, podnieś nas, Duchu Święty. Panie, podnieś nas, Duchu Święty. Modlę się o cały Kościół, Panie. Modlę się o każdą osobę, która tu jest. Aby nauczyła się, Panie Jezu, zachęcać w Tobie. Aby nauczyła się zachęcać w Tobie, Święty Panie. Przyjdź Królestwo Twoje. Przyjdź Królestwo Twoje, Duchu Święty. Modlę się, abyśmy byli, Panie, jak Dawid, który zachęca się w Tobie, Panie. Bądź Bogiem naszej ucieczki. Bądź Bogiem przed, Panie, gdzie będziemy się chować. Bądź Bogiem, który będzie nam dawał bezpieczeństwo. Bądź Bogiem, który będzie dawał nam pomoc. Bądź Bogiem, który będzie dawał nam nadzieję. Święty Panie, i kiedykolwiek będzie się coś działo, chcemy biec w Twoją stronę. Panie, potrzebujemy Ciebie. Panie, ja modlę się, aby każda osoba w tym miejscu, Duchu Święty, nauczyła się zachęcać w Tobie.
Przyjdź, Duchu Święty. Chwała Tobie, Panie. Chwała Tobie, Królu mój. Dzięki Ci, Jezus. Jeśli jesteś w tym miejscu i tak naprawdę nie jesteś pewien, czy Bóg jest Twoją ucieczką, czy nie jest Twoją ucieczką, tak naprawdę żyjesz w zamieszaniu, to chcę Ci coś powiedzieć. Bóg jest Bogiem, który chce być Twoją ucieczką. Bóg jest Bogiem, który chce być Twoim Bogiem. Ale to się stanie tylko wtedy, kiedy Ty Go o to poprosisz. To, co mówiłem wcześniej, Bóg reaguje na szczere wołanie serca. Bóg reaguje na szczerą modlitwę. Jeśli chciałbyś dzisiaj przyjść do Boga, jeśli chciałbyś dzisiaj przyjść do Niego i uczynić Go swoją ucieczką, pomóc się ze mną taką prostą modlitwą. Drogi Boże, przychodzę do Ciebie i chcę schronić w Tobie moje życie. Chcę oddać Ci moje życie. Oczyszczaj moje serce i przebacz mi każdy mój grzech. Zapraszam Cię, bądź Bogiem mojego życia. I wyznaję swoimi ustami, że Jezus Chrystus jest moim Bogiem. Amen. Amen.